Kto z nas nie zna uczucia zakochania? Czy jest tu jakaś jedna osoba, choćby, która nigdy nie poczuła motylków w brzuchu? Wiem, że niektórzy może bardzo dawno temu, ale zazwyczaj nawet sędziwe osoby dobrze pamiętają młode lata, nie pamiętają, gdzie położyli okulary przed chwilą. Ale tamte lata jakoś tam pamiętają, jak tam w środeczku coś tam się działo. Pomyślmy i tam gdzieś w sercu sobie odpowiedzmy, jak daleko zakochany człowiek jest w stanie jeździć na spotkanie. Jest jakiś dystans? 5 kilometrów? 10?
Nie ma problemu.
Bo jak nie ma problemu żadnego, prawda? Jak wcześnie potrafi wstać albo jak późno położyć się spać? Zakochany po uszy. Ile pieniędzy zakochany gotów jest w imię swej miłości wydać? Ile? No ile?
Tyle ile mam.
Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Czytamy w Pieśni nad Pieśniami w 8 rozdziale. Zakochanie to jest coś. To jest taki stan związku emocjonalnego, tak silnego z drugą osobą, że nic nie wydaje się problemem. Ciągle myślimy o tej osobie, w której się zakochaliśmy. Coś nas ciągnie, że chcemy być blisko, że chcemy być bliżej, że trudno znosi się jakieś tam dni, kiedy nie ma kontaktu. W życiu zakochanego bardzo wiele się zmienia. Gasną wcześniejsze pasje, zainteresowany tym albo tamtym i teraz nagle już go w ogóle to nie interesuje, przestało interesować. Serce zamyka się na takie kontakty, które mogłyby zaszkodzić tej miłości. Już się nie chcemy spotykać tam, bo to może w jakiś sposób podważyć czystość, piękno, szczerość tego zakochania. Zakochany gotów jest do poświęceń na nieznaną mu wcześniej skalę. Pamiętacie, ludzie, co się działo z nami? Albo co się dzieje z nami aktualnie? O wszystkim innym zakochany zapomina. Tylko jedno ma w głowie, tylko jedno. W sensie jedną albo jednego. Dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o naszej miłości do Pana Jezusa. Bo tutaj Jezus jest pośród nas i to, co do tej pory powiedziałem, służy wyłącznie jako ilustracja. Bo On jest w centrum i chcemy o Panu Jezusie porozmawiać i o naszym stosunku do Niego. I spróbujmy zmierzyć sobie temperaturę naszej miłości do Jezusa. I mierzymy, ok? Sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku z tą naszą temperaturą, czy czasem nie ma jakiegoś osłabienia. Bo czy może być za gorąco? To żeśmy któregoś dnia ustalili, że nie można za bardzo kochać Jezusa. Ja nie znam takiego stanu, że można za bardzo kochać Jezusa. I trzeba trochę schłodzić. Jan, apostoł, znalazł się na wyspie Patmos. Znalazł się tam z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. I tam, na tej wyspie Patmos, Chrystus Pan objawił mu się, jak żeśmy to ostatnio mówili, pośród 7 świeczników, trzymając w swojej dłoni 7 gwiazd. I wyjaśniliśmy, zresztą Słowo Boże to wyjaśnia, że 7 świeczników to jest 7 zborów. 7 zborów, które w tamtym czasie rzeczywiście istniały, które powstały w wyniku służby ewangelizacyjnej pierwszych chrześcijan. Nie będziemy wracać do tego, cośmy do tej pory powiedzieli, a dzisiaj po prostu przechodzimy do omówienia pierwszego listu, jaki Pan Jezus skierował do zboru w Efezie. A do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Adresatem tych słów, które przed chwilą odczytaliśmy, był przełożony zboru w Efezie i w dalszej kolejności cały tamtejszy zbór. Do anioła zboru, czyli do tego, który był posłany do tego zboru, którego Bóg używał tam, by prowadził ten zbór, ale też inni bracia, bo żeśmy to już stwierdzili, że to słowo jest, było skierowane do tych zborów po prostu. Ale, a sam adres był, że do anioła tego zboru. To tak jak i dzisiaj jest, jak nasz zbór dostaje jakiś list, to jest napisane pastor Marian Biernacki, Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. I w sumie ja odbieram ten list, ale list jest zaadresowany do nas wszystkich. I tak właśnie należy patrzeć i na to. To nie jest tak, że tylko do tego przełożonego zboru, ale też do wszystkich. I nie, że to do wszystkich, a ten przełożony zboru może sobie powiedzieć, to do was jest. No, w pierwszej kolejności do niego, a w dalszej do wszystkich. Efes. Efes to jedno z najstarszych, największych miast Azji, Azji Mniejszej oczywiście, położone przy ujściu rzeki Kajstros, 5 kilometrów od Morza Egejskiego. Miasto, które z powodu tego położenia stało się bardzo prężnym, wielkim miastem, w którym dużo rzeczy się działo. Był to duży port, w związku z tym handel, drogi się tam krzyżowały, przeładunek, tak trochę jak Gdańsk w swoich latach świetności. Nie wiem, czy teraz akurat Gdańsk ma lata świetności, to już pozostawiam waszej ocenie, ale miasto portowe, w którym się wiele działo, ale i też był silny ośrodek religijny, kult Artemidy, świątynia zaliczana do jednego z 7 cudów starożytnego świata. Mamy trochę nawet w Biblii o tym kulcie Artemidy, Diany Efeskiej, jak w naszym przekładzie Słowa Bożego to jest oddane. Zbór w Efezie został założony około 55 roku po Chrystusie przez apostoła Pawła, który głosił tam Słowo Boże i tak głosił, jak wynika z dziejów apostolskich, że co najmniej 2,5 roku tam po prostu dzień w dzień był i głosił Słowo Boże. I na tej podstawie możemy twierdzić, że zbór miał otrzymał dobre fundamenty, że oni się dobrze nauczyli Chrystusa. Bo apostoł Paweł w liście do Koryntian, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a innego fundamentu nie można założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Chrystus Jezus. I z całą pewnością w Efezie też te dobre fundamenty zostały tam założone. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy, przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się tak przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Z tego wynika nawet, że Efes stał się takim punktem misyjnym, bazą misyjną do zwiastowania Słowa Bożego na całą Azję. Również z tego powodu, że to było miasto portowe, że wielu ludzi przybywało z całej Azji i tam właśnie mogli słyszeć, ta Ewangelia się rozchodziła. I możemy powiedzieć z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, że w zborze efeskim zapulsowała żarliwa miłość do Pana Jezusa. Tak można by było powiedzieć, jak myślicie? Jak się czyta list do Efezjan, to właśnie do tego zboru. Cały list został skierowany wcześniej przez apostoła Pawła. Jezus stał się w tym zborze obiektem czci, chwały. Ludzie rozkochali się w Panu Jezusie i zbór był pełen czynów miłości. Z miłości do Jezusa, z miłości do siebie wzajemnie żyli, służyli Panu. I tak minęło 40 lat. Dużo czy mało? Młodzi mówią, 40 lat to jest wieczność. Ale ludzie po 50 mówią 40 lat, to i już przeszło. Króciutko. Jak patrzymy, że 40 lat, to mówią, ale młody. Minęło 40 lat, a do anioła kościoła w Efezie napisz. Oto co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd i przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Oto co mówi. Co powiedział? Przeczytaliśmy ten list. Zastanówmy się nad jego treścią. Okazuje się, że w tym zborze Pan docenił i widział wszystkie te pozytywne strony zboru efeskiego. I to jest piękna prawda, że nawet jeśli w naszym życiu coś nie jest tak, to nie jest, że Pan od razu już tego nie widzi i tylko widzi, jak to czasem człowiek widzi. Tak, jak ma taką cechę zwredną, jak ja mam, że ktoś zrobił 100 różnych dobrych rzeczy, a coś zrobił nie tak i ja od razu widzę to nie tak i od razu walę to nie tak. I jaką przykrość niektórym ludziom robię, ponieważ jakbym jedny widział całego trudu wszystkich pozytywnych rzeczy. To jest złe, to jest nieprawidłowe. Wstydzę się tego, przepraszam za to. Pan Jezus na szczęście taki nie jest. Ja powinienem być taki jak Jezus. Chcę być taki jak Jezus. Bo On, zobaczcie, mówi do zboru: znam uczynki Twoje i trud. Znam to wszystko, co robisz. Zbór w Efezie zasłynął z tego, że wiele dobrego robił. Że był pełen dobrych uczynków, prawidłowych uczynków, zgodnych z wolą Bożą uczynków. Że to się przez te lata odbywało niekoniecznie w sprzyjających okolicznościach. Że towarzyszył temu trud, bo to jest tak, że jeśli człowiek chce robić dobre rzeczy, to bardzo często nie idzie tak lekko jak po maśle. Do złego to nas łatwo ciągnie. Zło łatwo przychodzi. Nim się obejrzysz chwilkę i już jesteś w samym środku złego. Wystarczy jedno machnięcie kolegi, jeden SMS-ik czy coś tam, nie? I już jesteś w środku tego, co jest złe. Ale żeby robić to, co dobre i wytrwać w tym, to jest czasem trud. To jest mozuł. Więc w tym zborze Pan widział wiele dobrych czynów, wiele trudu, dobrego trudu. Zobaczył też to, że przełożony tego zboru, że ten zbór zweryfikował życie i postawę i nauczanie niejednego tak zwanego apostoła. Bo tam do Efezu przedostawali się ludzie, którzy chcieli uchodzić za chrześcijan, za sługi Boże, a w rzeczywistości byli fałszywymi apostołami. I Pan to widział. I mówi, doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. To bardzo ważne w Kościele Jezusa Chrystusa. Tego rodzaju goście muszą być zdemaskowani, muszą być ujawnieni. Nie ostoi się bezbożny w zgromadzeniu sprawiedliwych, mówi Słowo Boże. Choćby przybrał postać anioła światłości, choćby nie wiem, jakich pięknych słów używał, rolą zboru w Duchu Świętym jest rozpoznać kogoś takiego i powiedzieć: ej, koleś, albo się narodzisz na nowo, albo nie ma cię tutaj. Bo twoje tytuły, to, że sobie o sobie mówisz, jestem apostołem Jezusa Chrystusa, to nic nie znaczy. W Kościele Jezusa Chrystusa liczy się tylko ten, kto się narodził na nowo, tylko ten, kto żyje z Jezusem prawdziwie, kto chodzi w Duchu Świętym, kto chodzi we wierze w Pana, a nie przychodzi w celu wywyższenia siebie samego. Więc ten zbór to zrobił, zweryfikował, zdemaskował nieprawdziwych apostołów. To jest jakby wyższa szkoła jazdy. Rozumiecie, że zdemaskowanie kogoś, kto uważa się za apostoła, wymaga pewnej odwagi. Tak jak, powiedzmy, kiedyś się to zdarzyło, że Apolos, zdolny, utalentowany mówca, przemawiał w zborze i małżeństwo, proste małżeństwo, Akwila i Pryscyla, wytwórcy namiotów, posłuchali go i stwierdzili, że trzeba go zapoznać lepiej z drogą pańską, ponieważ on pięknie przemawia, mówi o Jezusie, w zasadzie mówi rzeczy dobre, ale nie zna drogi pańskiej. W środku tam coś jest, jakiś brak. I oni się odważyli i to zrobili. I właśnie w tym samym duchu ten zbór się spisał na piątkę, że zweryfikował tych, którzy nie byli jeszcze prawdziwymi apostołami, ale w tym wypadku byli wręcz kłamcami. Słowo Boże mówi tutaj, że w tym zborze chrześcijanie wytrwali też w różnych prześladowaniach. To były czasy, kiedy trzeba było płacić cenę chrześcijaństwa, przyznawania się do wiary w Chrystusa. Trzeba było odwagi, trzeba było się liczyć z tym, że wiele stracimy z powodu tego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, że wielu rzeczy nie osiągniemy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I oni wytrwali w tym, wytrwali. To piękne świadectwo. Lecz ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd i przechadza się pośród 7 złotych świeczników, zauważył w tym zborze poważny mankament. Jaki? Brak miłości. Że ten zbór, że ten przełożony zboru i ten zbór porzucili pierwszą swoją miłość. Jak się to mogło stać, że rozkochani w Jezusie, czyniący wiele z miłości do Jezusa i do siebie wzajemnie, po upływie lat stali się tacy wewnętrznie obojętni? Przecież apostoł Paweł ten zbór zakładał. Przecież apostoł Paweł uczył ich miłości. Przecież ten, który napisał w natchnieniu ducha hymn o miłości, z pewnością wpoił im to wszystko, że mają tak miłować, że ma być żarliwa miłość do Boga i do siebie wzajemnie. Jak to się mogło stać, że ten zbór porzucił pierwszą swoją miłość, że zabrakło tam miłości? Mało tego, apostoł Jan, który to objawienie Jezusa Chrystusa odebrał i przekazywał zborowi w Efezie te słowa, jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie posługiwał zborowi w Efezie i stamtąd właśnie został skazany na wygnanie z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. Właśnie z Efezu. A przecież Jan, to mówimy o nim, apostoł miłości, pisał dużo o miłości. Przeczytajmy sobie pierwszy list Jana na przykład, nie? Cała miłość. Cały czas o miłości. A jednak to nie zabezpieczyło zboru przed utratą pierwszej miłości. Chociaż mieli dobre początki, dobrych nauczycieli, to jednak to nie zachowało ich przez tym nieszczęściem duchowym, można by było powiedzieć, że stali się po latach rutyniarzami, którzy owszem, wykonywali dalej różne religijne czynności, owszem, czynili dalej dobre rzeczy, owszem, prowadzili działalność charytatywną, owszem, prowadzili ewangelizację, Owszem, sprzedawali literaturę chrześcijańską. Owszem, do internetu dawali swoje nabożeństwo. Owszem, różne rzeczy robili. Tylko, że w sercach nie płonęła już miłość. Nie było już tych motylków dla Jezusa w sercu. Ot, rutyna. Ot, szare życie. Ot, w niedzielę trzeba się zbierać. Zbiera się kobieto, dzieci się objawiają, musimy do kościoła jechać. Po kościele szybko, 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 bo jeszcze musimy, jeszcze po drodze musimy do marketu wstąpić i tak dalej, bo przecież kiedy my to zrobimy i tak dalej. I taka rutyna, rutyna. Porzucili swoją pierwszą miłość. Nie, że gdzieś tak, bo tutaj jest mocne słowo, to nie jest tak, że tak im się gdzieś wypsnęło, gdzieś zgubili, jechali i nagle nie mamy pierwszej miłości. Kobieto, zatrzymaj się, zatrzymajmy się, nie mamy miłość, żeśmy gdzieś zgubili miłość. Musimy ją szybciutko, bo przecież my bez miłości to nawet ani jednego dnia. Nie, to jest powiedziane, porzuciłeś. Porzuciłeś. To znaczy, że w jakimś momencie stwierdziłeś, że ona nie jest ci dłużej potrzebna. Co porzucamy? To, co kosztowne, tego nie porzucamy. Porzucamy to, co stwierdzamy, że nas już przestało interesować, przestało nam być potrzebne. Wyrzucamy, zostawiamy. Oni to porzucili, to znaczy, że w jakimś sensie byli tego świadomi. A po co mi to dalej? Po co? Ja się już namiłowałem. Się już nakochałem, brać. Teraz czas, żebym pomyślał o sobie. Czujecie? Dreszcze po plecach, jak, że można tak pomyśleć. A co tam, będę się tak nadwyrężał dłużej? Pan, on widział, co się dzieje, bo przechadzał się cały czas, trzymał te 7 gwiazd w ręku i przechadzał się pomiędzy tymi świecznikami, czyli między zborami, dokładnie widział, co się dzieje i wystawił tę diagnozę. Ej, mam przeciwko tobie, że nie widzę w tobie już miłości. Oczywiście jakiś rodzaj miłości był cały czas, ale Jezus się nie da zadowolić tak, że tam raz do roku kwiatki mu przyniesiemy i powiemy, kochamy cię, Panie Jezu. Tak jak normalna żona nie zadowoli się tym, że raz w roku chłop się zbierze na jej na urodziny, czy na jakieś tam imieniny, czy na rocznicę, jakieś tam przyniesie goździki i powie, czy na Dzień Kobiet, aż kobieto, ja cię kocham. I nie. Ona pamięta, jak z tymi motylkami w brzuchu latałeś za nią. Ona pamięta, jak się o nią starałeś. Ona pamięta to wszystko. I jakże jej jest smutno, jeżeli widzi, że teraz traktuje się jak mebel w mieszkaniu. Jakiś tam. Niekoniecznie potrzebny nawet. I Pan Jezus widział, czuł tę atmosferę, jaka była w zborze w Efezie i stwierdził, nie ma tam już tej miłości, nie ma już tam tej żarliwości, nie ma już tego zakochania, nie ma, po prostu przyszli, posiedzieli, poczytali, zaśpiewali, poszli. Nie? Przyszli, posiedzieli, zaśpiewali, poszli, przyszli, posiedzieli, zaśpiewali. I tak cały rok, raz tu, raz tam, najpierw na Zaspie, potem w Zniczu, potem na Droszyńskiego, potem gdzieś może na Olszynce i rutyna. Trochę tu za wysoko, tam trochę za nisko, tu za zimno, tam za gorąco, trochę tu, trochę tam, ale już, ale nie ma tej atmosfery gorliwości. Pan to zobaczył i mówi, ej, ludzie, ludzie z Efezu, wspomnijcie, z jakiej wyżyny spadliście. Program naprawczy. Po pierwsze, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Zbór w Efezie znaczy był na duchowej wyżynie swego czasu. Bo to jest wyżyna. Po prostu tak kochać Jezusa, tak kochać innych, tak się Nim zachwycać, żyć, budzić się rano i myśleć, jak mogę dzisiaj uczcić Jezusa, jak mogę innym o Jezusie opowiedzieć, jak mogę innym Jezusa pokazać. To jest wyżyna duchowa. Mało kto, patrzysz, rozgląda się, mało kto to chce robić. W tramwaju nikt nie chce tego robić, na ulicy tego nie... I ty się, nie to, że czujesz się, że ty jesteś dużo wyżej, ale widzisz, że im bardziej się zbliżasz do Jezusa, tym mniej obok ciebie ludzi. To jest wyżyna. Poziom, na którym Pan Jezus chciał widzieć zbór w Efezie bez przerwy. No bo nikt, kto kocha, nie przyjmie takiej postawy. Wiesz co? Nie kochaj mnie aż tak bardzo. Wiesz co? Daj ze spokój. Weź trochę tak stonuj z tą miłością. Nie, ten, kto kocha, cieszy się miłością. Chce tej miłości. Pragnie tej miłości. Nie spotkałem jeszcze takiego współmałżonka, który by powiedział, tak się umęczył tą miłością mojej żony, czy tej, umęczyłam się miłością mojego męża, że już by se dał spokój z tymi miłymi słowami, kwiatami i tym takim troszczeniem się o mnie i tak dalej. Nie, nie, czegoś takiego w normalnej sytuacji nie spotykamy. I Pan Jezus chciał, żeby ten zbór był na tej wyżynie i mówi, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Przypomnij sobie, jak to było fajnie, jak cię ta miłość niosła. Żaden trud nie był zbyt uciążliwy, żadne przykazanie cię nie ciążyło, było po prostu, wiecie o czym mówię? Wspomnij, rusz tam, może jak już się za mocno porusz tą głową, może się tam ruszy i cię odświeży. Jak to jest na początku, jak to było na początku, jak to serce płonęło dla Pana Jezusa. Wspomnij i co? I opamiętaj się. Opamiętaj się, czyli zmień myślenie. Zmień to myślenie, że ciebie, że ty już rutyniarz chrześcijanin, bo już masz 10 lat wiary, czy 5 lat wiary, czy 40 lat wiary, to ciebie już to nie dotyczy, żeby się tak Jezusem zachwycać. Jeśli młodzi zachwycają. Opamiętaj się. Właśnie młodzi patrzą na ciebie, jak się zachwycasz Jezusem. Właśnie młodzi słuchają ciebie, jak ty po 10, 15, 20 latach wiary przeciskasz się z tematem o Jezusie. Nawet jeśli oni jakoś tam jeszcze by chcieli rozmawiać o kafelkach, o samochodach, o kwiatkach, o sukienkach, o dzieciach i o tym, jak ty się przeciskasz przez ten tłum, przeciskasz się, żeby o Panu Jezusie powiedzieć. Opamiętaj się, mówi Słowo Boże. Ponieważ Pan chce widzieć we mnie i w tobie tę samą żarliwą miłość, jaką mieliśmy na początku. A jeśli na początku nie mieliśmy takiej miłości, to chce wreszcie ją zobaczyć w nas. Jeśli nasze chrześcijaństwo zaczęło się w temperaturze lodowatej jakiejś i nigdy nam nie podskoczyło nawet do 35, to on by chciał, żeby dzisiaj podskoczyło aż na 37, żeby się wyrównało, żebyśmy poczuli, co to znaczy kochać prawdziwie Pana. Opamiętaj się, czyli zmień myślenie, człowieku, i spełnij uczynki takie jak pierwej, jak na początku. Czyli Pan by chciał, żebyśmy wrócili. Praktycznie uczynki były, ale nie były takie jak wcześniej. Chodzi o to, żeby pojawiły się takie uczynki, że nie jest za daleko. Dla Jezusa nie jest za trudno, nie jest za późno, nie jest za wcześnie, nie jest za drogo. Dla Jezusa wszystko. To są uczynki pierwszej miłości, tego zakochania. Potrzeba nam, bracia i siostry, tak jak zborowi w Efezie, tak nam potrzeba żarliwego rozmiłowania się w Jezusie. Takiego biblijnego, Bożego sposobu miłowania Boga potrzeba nam w naszym życiu. Są na tym świecie irracjonalne próby kochania Jezusa. Są ludzie, którzy się rzucają w jakąś taką irracjonalną, dziwną miłość do Jezusa. Na przykład niedawno słyszałem o dziewicach konsekrowanych. Są poświęcone przez biskupa diecezjalnego. Według zatwierdzonego obrzędu zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, dostają obrączkę i są przeznaczone. Uważają, mówią, że ich mężem jest Jezus Chrystus, no i tak żyją. Może żeście się z tym nie zetknęli, ale w naszym kraju jest takich kobiet trochę. Się nazywają dziewica konsekrowana. Są tacy, którzy próbują rozmawiać z Panem Jezusem. Są takie kobiety, chrześcijanki, które próbują rozmawiać z Panem Jezusem jak z mężem. Nie daj Boże, jak z kochankiem. Że jak słyszysz taką modlitwę, to aż cię dreszcze przechodzą. Co ona mówi? Co ona myśli? Coś się... Raczej myślimy, gdy tak ktoś wyraża miłość, to raczej myślimy, że odszedł od normy, że coś jest nie tak, że jest jakieś rozchwianie emocjonalne, jakieś niezrozumienie zagadnienia. To nie tak mamy miłować Jezusa. Pierwsza miłość, ta żarliwa miłość do Jezusa nie polega na tym, że Go zaczynamy traktować jak współmałżonka i tak się do Niego odnosić. Druga rzecz ważna tutaj w tym docieraniu do tego, o co chodzi w tej prawdziwej miłości, jest też to, że nie można zakochać się na rozkaz. Ostrzegam tylko wcześniej, niech brat Tadeusza nie namawia. Kochać się w Zosi nie przymusza, bo serce nie jest sługa, nie zna co to Pany i nie da się przemocą okuwać w kajdany, powiedziała Telimena Panu Tadeuszu. No, nie można na siłę się zakochać, nie można powiedzieć, kochaj się w nim. To żadna się na to nie zgodzi, nie? Więc żeby zrozumieć, o co chodzi w tym naszym miłowaniu Jezusa i w tym przykazaniu miłości do Pana Jezusa, trzeba koniecznie to uwzględnić, że Bóg to nie człowiek i nie kocha się Boga tak, jak się kocha człowieka. Bliźniego trzeba kochać jak siebie samego, ale Boga nie tak jak człowieka. To jest zły doradca, który nam mówi, że to trzeba tak kochać Boga, jak kochasz żonę, jak kochasz męża, jak kochasz dziecko, jak kochasz sąsiada, czy tam kogoś jeszcze, jeśli kochasz. Bóg to nie człowiek. Słowo Boże mówi, mniemałeś, żem Tobie podobny. Wielu ludzi różne rzeczy tak o Bogu myśli i zaczyna robić, myśląc, że Bóg jest podobny do człowieka, że Bóg jest podobny do mnie, że Bóg myśli tak, jak ja myślę, czy że odczuwa tak, jak ja odczuwam. To bardzo ważne, żebyśmy to wzięli pod uwagę. Jednocześnie trzeba nam pamiętać, że Słowo Boże wzywa nas jednoznacznie do miłowania Boga. Pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz, powiedział Pan Jezus. Oczywiście powiedział to, cytując Torę, wezwanie Boga skierowane do Izraela wiele wieków wcześniej. Więc jak praktycznie w takim razie należy wyrażać miłość do Pana Jezusa. Jak się ten stan rozmiłowania w Jezusie objawia? Bo Pan powiedział do zboru w Efezie, mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Że nie widzę w Tobie miłości. Trzeba tę miłość odnowić, trzeba do niej powrócić. Trzeba się opamiętać, trzeba spełniać uczynki takie jak pierwej, zauważcie. A więc tutaj Pan wskazuje, że w miłości do Boga nie chodzi o to, żebyśmy motylki czuli, tylko żebyśmy wykonywali rzeczy z odpowiednim nastawieniem serca, z odpowiednim skoncentrowaniem, rozmiłowaniem się Panu, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, czytamy w 1 Jana 5,3, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Zbór w Efezie wykonywał przykazania, miał dużo dobrych uczynków, ale najwyraźniej Pan ze smutkiem patrzył, jak oni to wykonują, z jaką uciążliwością im to już wychodziło. Z jaką rutyną to robili, bez tych skrzydełek, które ich niosły, bez tego porywu serca, bez tego zachwytu Jezusem Chrystusem, rutyniarze się porobili. Miłość ku Bogu polega na tym, że się wypełnia Jego przykazania, a przykazania te nie są uciążliwe. Że z radością robię, to tak jak właśnie żeśmy rozważali parę niedziel temu, że się nam to
szczęśliwie przydarza, że możemy wykonywać przykazania Pana. Co za szczęście nas spotyka, że my możemy robić to, co jest miłe w Jego oczach. Że możemy niedzielę przeżyć, jak Bóg przykazał. Że w poniedziałek możemy się zachować, jak miło w oczach Bożych. Że w środę robimy to, co jest w Słowie Bożym. To jest, jak nam się to przydarza, jak jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Pan powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Dlaczego rozmiłowanie w Jezusie jest takie ważne? Po pierwsze, dlatego, że Pan tak chce. Jak On chce, żebyśmy Go kochali, żebyśmy byli w Nim rozmiłowani, Pan tego chce, no to co nam zostaje? Powiemy, serce nie sługa? Powiemy Panu Jezusowi, Panie Jezu, serce nie sługa. Pan nam wytłumaczył, to nie chodzi o to, żeby tylko tam jakieś szukać uczucia w sobie, uczucia do Jezusa właściwego uczuciom do kobiety, do mężczyzny. Nie, tu nam powiedział, co praktycznie, żeśmy przed chwilą to rozważyli, o to mu chodzi. I On chce, żebyśmy Go kochali właśnie w taki sposób. Żebyśmy wszystko robili z miłości do Niego. Żebyśmy tak postępowali w stosunku do siebie, do całego świata, żeby nie było w tym, rozumiecie, tego gatunku broni pancernej, nie? Że idzie czołg, muszę kochać. Tylko, żeby był motylek, żeby była radość w tym, żeby było coś pięknego w tym, że my kochamy Jezusa, że my wykonujemy różne rzeczy i nie jest to wcale za trudne. Dlaczego rozmiłowanie w Jezusie jest takie ważne? Ponieważ rozmiłowanie w Jezusie leczy nas i zbawia od wielu rzeczy. Jak ktoś jest rozkochany w Jezusie, to cała perspektywa życia się zmienia. Jak to jest cudownie, że jesteśmy od grzechu zbawiani. Właśnie dlatego, że kochamy Jezusa. Jak jesteś rozkochany w Jezusie, to nie poleziesz tam, gdzie Jego wrogowie, tam, gdzie się o Nim źle mówi, tam, gdzie się z Niego naśmiewa, tam, gdzie się Go lekceważy, tam, gdzie się jawnie łamie Jego słowa. Jak jest ktoś rozkochany w Jezusie, to nie pójdzie tam, no nie? I w ten sposób, dzięki rozmiłowaniu w Jezusie, jesteśmy zbawiani od, nie wiem, od 80% różnych złych rzeczy w naszym życiu. Jak zabraknie tego, tej miłości, tej gorliwości w miłości, wtedy, a tu bym może poszedł, a tam bym poszedł, a tam ciekawie, a tam nigdy nie byłem, a zobaczę, czy ten film jest fajny, a zobaczę, czy ten klub, co otworzyli w mieście jest fajny, a zobaczę, czy ten zespół jest fajny i tak dalej. I chociaż oni tam mają tam jakieś hakenkreuz na tym tego, ale co mi tam, bo ja muszę zobaczyć i jestem ciekawy. Jak kocham Pana Jezusa całego serca, to w ogóle mnie tam nie, w ogóle nie będę się tym zajmował, w ogóle tam nie pójdę. Nie pójdę, nie siądę, nie będę tego słuchał. Nie będę tego włączał, nie będę tego kupował. Rozmiłowanie w Panu Jezusie jest takie ważne, ponieważ dzięki temu przestajemy nasłuchiwać, co o nas mówią ludzie. Jak jestem zakochany w Jezusie, zakochany się nie przejmuje, co tam mi powiedzą. Najważniejsze, czy ona, czy on to zauważy, czy będzie z tego zadowolony. A co mi tam, że mama mówi, co ty chłopie głowę straciłeś dla tej dziewczyny? A straciłem, bo się zakochałem. I wcale się tego nie wstydzę. Nawet w środku jest, po mnie rozpiera, że ja po prostu, ja potrafiłem się tak zakochać ludzi. I właśnie jak ktoś jest zakochany w Jezusie, to już przestaje go tak obchodzić. A co tam o mnie mówili? A czy mnie nie odgadywali? A czy tam jakieś łatki nie przypięli? A niech sobie przypinają. Niech sobie mówią, co chcą. Ja kocham Jezusa. Ja jestem w Nim zakochany. Ja nasłuchuję, co Jezus o mnie powie. Ja patrzę, czy Jezusowi się spodobało to, co powiedziałem, jak się zachowałem. Nieważne, że ci Dawid, jego żona mówi, ale się zachował dzisiaj król Izraela. Jak jakiś chłystek. A Dawid, a tak, dla Pana ma go tańczymy. I go w ogóle nie obchodziło, że jego Michał, żona, tak go z góry potraktowała. Ten, kto jest zakochany w Jezusie, jest zbawiony od tego nasłuchiwania. Nabiera dystansu do siebie samego. mogą sobie o mnie mówić różne rzeczy. Co tam? Ja kocham Jezusa. Ja żyję dla Jezusa. Ja, moje serce bije dla Niego. Rozmiłowanie w Jezusie powoduje, że nic dla nas nie jest za trudne. Gdy brakuje miłości, wszystko zaczyna być za trudne. Ale miłość sprawia, rozkochanie w Jezusie sprawia, że nie ma takiej ceny, której byśmy za to nie zapłacili. Całe mienie jesteśmy gotowi oddać dla Jezusa. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Słowo Boże mówi. I tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy jesteśmy prawdziwie rozmiłowani w Jezusie, wydajemy właściwe świadectwo dla tego świata. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc słuchajcie, znamy tu na tym świecie zjawisko źle ulokowanej miłości. Czasem się zdarzy komuś źle zakochać, no nie? Jest to problem dla niego, dla jego bliskich, bo się zakochał czy zakochała w kimś niewłaściwym. To jest nieszczęście dla wielu ludzi. Znamy też zjawisko miłości bez wzajemności, nie? Że się ktoś zakocha, a ta druga strona nie chce i po prostu dramat. Widziałem gdzieś tam jakąś taką migawkę w telewizji, teraz mi się tak błysnęło, że taki gościu pokazują, bo on tam za jakąś kobietą z dziećmi chodzi, prezenty wieszę na płocie, próbuje tam, a ona już go tam przez sądy i przez tak dalej, żeby się odczepił, odczep się ode mnie, odczep się. No i dziennikarz pyta, czemu pan chodzi za tą kobietą? No bo ja tak chciałem. No bo tak chciałem właśnie coś dobrego zrobić, jakiś prezent jej dać i tak dalej, nie? Ale ona nie chce, nie? No i po prostu dramat facet przeżywa, bo się źle zakochał. Chrześcijanina to w żaden sposób nie dotyczy. Ani nie dotyczy go źle ulokowana miłość, ani zakochanie bez wzajemności. Bo Pan Jezus to ktoś, to po pierwsze życie swoje za nas oddał, przyjaciele. Czy ktoś, kto za nas życie oddał, nie jest godzien naszej miłości? Czy ktoś, kto się poświęcił, kto cierpiał, kto wydał siebie, wyniszczył samego siebie, wydał na pośmiewisko, na obelgi, na cierpienie straszliwe, on nie jest godzien naszej miłości? Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On nas ukochał, On udowodnił swoją miłość w ten sposób, żeśmy tak na zdrowy rozsądek nie zasługiwali w ogóle na Jego poświęcenie. A On to zrobił. Zrobił to z miłości. I apostoł Jan napisał, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Widzę, jak wam się oczy zaświeciły. Ale mamy Zbawiciela, mamy kochanego Pana Jezusa Chrystusa, który nas ukochał, który za nas wydał samego siebie, który się dla nas poświęcił. Więc co my, jak my na to odpowiemy? Zakochajmy się w Panu Jezusie. Jeśli nie znasz tego uczucia jeszcze, to dzisiaj Cię wzywam, zakochaj się w Jezusie. Zakochaj się po wyjaśnieniu tego, o co chodzi. Nie chodzi o motylki w brzuchu, tylko chodzi o życie dla Niego, o życie pełne oddania, poświęcenia, rozmiłowania w Jego sprawach, w Jego słowie. Chodzi o to, żeby nasze życie było pełne tej wrażliwości na obecność Jezusa, na to, że On jest Bogiem, że On jest godzin chwały, że Jemu trzeba oddawać cześć każdym swoim tchnieniem, każdą swoją myślą, że On jest godzien tego, aby Go wspominać, aby o Nim opowiadać, aby Go wywyższać, aby Go poświęcać w swoim sercu, aby czynić Go kimś wyjątkowym w swoim życiu, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, żeby wszyscy wokoło wiedzieli, że MB to ktoś, kto kocha Jezusa, kto czci Jezusa, kto żyje dla Jezusa, kto służy Jezusowi, się tego nie wstydzi. Jezus jest tego godzien. Zakochajmy się Panu Jezusie. Jeśli natomiast stało się z nami tak jak ze zborem w Efezie, jak z ludźmi wierzącymi w Efezie wiele lat temu, Pan powiedział: porzuciłeś swoją pierwszą miłość, opamiętaj się, zacznij na nowo mnie kochać, bo inaczej ruszę twój świecznik i nic nie będzie, i zboru nie będzie. Jeśli się nic nie zmieni, jeśli zbór zacznie się składać z ludzi, których nie ma już pasji dla Jezusa, nie ma zakochania Jezusem, tylko sami rutyniarze, którzy przychodzą, żeby trochę ponarzekać na różne sprawy, to tego zboru nie będzie za parę lat. Bo to, co trzyma zbór, to, co sprawia, że zbór istnieje, to miłość do Jezusa. Pierwsza miłość do Jezusa. Powiem wam, jak możecie ten zbór rozwalić. Nie kochajcie Jezusa. Porzućcie swoją pierwszą miłość do Jezusa, jeśli ktoś jeszcze ma ją. I tak żyjmy przez parę lat. Zaczniemy się kłócić, zaczniemy narzekać, zaczniemy... Zboru nie będzie za ileś lat. Bo Pan przyjdzie i ruszy ten świecznik i go rozwali. On nie chce takiego zboru, który nie ma miłości do Jezusa. Ale powiem wam, jak możemy sprawić, że Pan będzie wciąż uwielbiany, czy na górze, czy na dole, czy w nawozie, czy pod wozem, w naszej społeczności, że będzie wciąż żywy, że będzie obecny. Przez to, że będziemy mieli tę pierwszą miłość do Jezusa. Więc jeśli straciłeś pierwszą miłość, jeśli zauważasz, że już nie ma tego zachwytu Jezusem, to dzisiaj mówię: zakochajmy się w Panu Jezusie. Zakochajmy się na nowo w Nim. Zacznijmy pełnić uczynki tak jak pierwsze. Odszukajmy coś, co możemy robić dla Jezusa, co możemy robić dla Jego Kościoła. Odszukajmy coś, zaangażujmy się w coś. Zaangażujmy się, żeby każdy tydzień był związany z tym, że coś nowego dla Jezusa zrobiliśmy. Zacznijmy dedykować wszystko, co robimy w pracy, naszą pracę zawodową na nowo. Dedykujmy Jezusowi nasz trud przy wychowywaniu dzieci, nasze zadania związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Wszystko, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Niech Pan to zobaczy, niech Pan to usłyszy, że ludzie wierzący w Gdańsku rozkochali się w Nim na nowo. Wszystko dla Niego dedykują. Niech tak będzie. I to jest to, o co chodzi w całym chrześcijaństwie. Nie ma niczego innego ważniejszego. Powstańmy do modlitwy. Jest czas też, żebyśmy własnymi słowami z głębi duszy powiedzieli coś Panu Jezusowi, utożsamiając się nieco, czy wczuwając się w sytuację zboru w Efezie. Odpowiedzmy, wiele wieków później, odpowiedzmy to z Gdańska, bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. A dzisiaj do nas mówi te słowa. Odpowiedzmy, odezwijmy się do Pana Jezusa, zapraszam. I niech tu nie będzie milczenia w tej kaplicy, bracia i siostry, bo Jezus jest pośród nas. Chcę kochać Ciebie siłą ma. Chcę kochać.